Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Dzień dobry, jest 9 po 9. W czwartek program Nie Tylko Metropolia. Będziemy dzisiaj rozmawiali o problemach związanych z budownictwem komunalnym. W naszym studio w Gdańsku burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
A w studio w Słupsku Przemek Woś zaprosił m.in. burmistrz Kępic Magdalenę Gryko, radnego Słupska Pawła Szewczyka i obecny w studio także wspomniany Przemek Woś. Dzień dobry
Dzień
państwu.
Dzień dobry, witamy serdecznie ze Słupska.
Dzień dobry.
Proszę państwa, w temacie lokali komunalnych, jeżeli można tak powiedzieć, mamy w Polsce sytuację zadziwiającą, a mianowicie chyba nie ma drugiej sfery aktywności samorządów, gdzie ta aktywność byłaby tak zróżnicowana. O co chodzi? Na przykład w latach 2014-15 w Gorzowie i Opolu nie powstało żadne mieszkanie komunalne, ani jedno, żadnych inwestycji, nic nowego się nie zdarzyło. W dużym mieście Rzeszowie takich mieszkań wybudowano 26, a na przykład niewielki Jarocin realizuje inwestycję, w ramach której powstanie 400 lokali komunalnych, czyli jest tutaj nieprawdopodobne rozwarstwienie czy zróżnicowanie tej sytuacji. Jak państwo sądzicie, z czego to wynika, taki tak naprawdę brak pewnej konsekwencji, czy to są lokalne uwarunkowania związane z potrzebami w konkretnej gminie, w konkretnym mieście, czy może przyczyny są inne? Może burmistrz Michał Pasieczny, jak to wyglądało u pana?
No u nas od 1990 roku nie były mieszkania komunalne budowane, dlatego ja się akurat bardzo cieszę, że nam się udało już środki finansowe w dużej części uzbierać.
Czyli przepraszam, w Rumi 26 lat nie powstało żadne nowe mieszkanie komunalne?
Nie powstało. Nie powstało, nie były budowane. Teraz dopiero na początku kadencji, kiedy mamy nową radę, ja zostałem świeżym burmistrzem, powstał pomysł, żeby zbierać środki finansowe ze sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą 75% i całe te środki przeznaczać na budowę nowych. Myślę, że ten model jest bardzo pozytywnie odebrany zarówno przez mieszkańców, którzy jeszcze kilka lat temu o to prosili, żeby dopuścić do sprzedaży mieszkania.
A ile planujecie takich mieszkań wybudować, powiedzmy, w perspektywie roku, dwóch?
No myślę, że w przeciągu dwóch lat na pewno 30 mieszkań powstanie, może nawet trochę więcej. Także zobaczymy jeszcze, bo też chcemy skorzystać z pożyczki umarzalnej z programu BGK. Ze środków zewnętrznych.
Wiem, że w Kępicach pani burmistrz Magdalena Gryko budowała mieszkania, więc nie ma takiej sytuacji, że przez 26 lat nie powstało żadne. Natomiast w takich warunkach mniejszej miejscowości. Proszę powiedzieć, pani burmistrz, jakie są uwarunkowania, jak się udawało te mieszkania budować?
W ciągu ostatnich dwóch lat, w tym roku praktycznie, do użytku mieszkańców oddaliśmy 37 lokali komunalnych. To są nowe lokale. Część kupiliśmy, część wybudowaliśmy, oczywiście wszystkie z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego. Ja tutaj powiem, my nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy zatrzymać mieszkańców w naszej gminie, jeżeli chcemy, żeby tam rodzili dzieci, żeby tam te dzieci chodziły do szkoły, żeby tam płacili podatki u nas, to jest jedyny magnes, którym możemy przyciągnąć mieszkańców, których możemy zachęcić do tego, żeby zostali u nas. Nie da się ukryć, że nie jesteśmy jakąś ogromną aglomeracją, nie ma u nas zakładów przemysłowych i większość mieszkańców, żeby pracować, musi dojechać do tej pracy. A jak pracują na przykład w Słupsku, czy w Miastku, czy w Sławnie i wynajmują stancje w Kępicach, czy mieszkają u rodziców, no to szukają stacji tam, gdzie pracują. I dla nas to był ogromny problem, bo sporo mieszkańców odjeżdżało, wyjeżdżało, gdzie indziej się przemieszczało. Dlatego chcąc zatrzymać, zaczęliśmy budować mieszkania. Też patrząc na listę mieszkaniową, na której jest około 50 rodzin i od wielu, wielu lat nic się nie budowało, bo ja praktycznie w Kępicach tylko pamiętam kilka lat temu budowę TBS-u, a tak praktycznie nic nie mieliśmy. Teraz budujemy mieszkania. Podobnie jak Jarocin z Funduszu Municypalnego wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, u nas nie 400 mieszkań, a 45 mieszkań. Przygotowujemy inwestycje i w przyszłym roku rozpoczynamy budowę kolejnych nowych 45 mieszkań. A co warto zauważyć, nie będą to mieszkania komunalne, czyli to będą mieszkania wynajmowane na rynku komercyjnym.
Ale przez gminę, tak?
Przez spółkę gminną. To będzie spółka celowa. Razem z BGK-iem powołujemy spółkę celową i ta spółka będzie zajmowała, wydzierżawi mieszkania innej spółce i będzie zajmowała się wynajmowaniem tych mieszkań. I to jest świetne taka okazja do mieszkania prawie komunalnego dla osób, które mają wyższe dochody, ale których nie stać na kredyt, bo na przykład mają umowy na czas określony, ale z kolei nie spełniają wymogów, żeby znaleźć się na liście na mieszkanie komunalne.
Dobrze, ja przepraszam pani burmistrz, my do dyskusji i do omówienia sytuacji i w Kępicach, i w Słupsku wrócimy za chwilę, natomiast teraz na chwilę posłuchamy reklam w Radiu Gdańsk. Program Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Wracamy do dyskusji na temat systemu mieszkań komunalnych. Przypomnę, w naszym studio Michał Pasieczny, burmistrz Rumi w Gdańsku. Natomiast Przemek Woź do studia w Słupsku zaprosił Pawła Szewczyka, radnego ze Słupska, i burmistrz Kępic Magdalenę Gryko. Przemku, jak sytuacja wygląda z mieszkaniami komunalnymi w Słupsku? Powstawały, nie powstawały?
W Słupsku powstawało, ale szykuje się ogromna rewolucja, bo można teraz mieszkania kupować z 90% bonifikatą. Będzie od 1 stycznia do...
A będą chętni?
Ja myślę, że będzie ich cała masa. Paweł Szewczyk, współautor tego projektu uchwały i tej uchwały już działającej. 4200 mieszkań na sprzedaż. Wy skromnie liczycie, że sprzeda się 250 lokali. Dlaczego takie niskie zainteresowanie zakładacie?
Znaczy jest to ostrożny szacunek. No, wydaje się, że te wpływy będą znacznie większe. Rok 2013, wtedy kiedy też bonifikata wynosiła 90% od wyceny rzeczoznawcy, wtedy do budżetu miasta wpłynęło 7,5 miliona. Więc wydaje się, że ten szacunek tak ostrożnie został podjęty.
A dlaczego warto sprzedać te mieszkania? Dlaczego miasto nie chce ich mieć wciąż?
No przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć jasno, że przepisy mieszkaniowe są tak zawiłe, że tak naprawdę jakby się nie obrócić, to zawsze ma problem miasto czy gmina z zasobem mieszkaniowym. Chodzi mi o to, że jak są zobowiązania najemcy, to płacą inni podatnicy za tego najemcę. My w Słupsku mamy duże problemy i chcemy tym ruchem przede wszystkim uspokoić sytuację i spróbować unormować ją. I ze środków, które pozyskamy ze sprzedaży mienia, rozpocząć rzeczową dyskusję, ale i budowę nowych mieszkań w odpowiednim systemie, jasnym od samego, od początku do końca.
A nie jest tak, że miasto jak będzie budowało, czy gmina jakakolwiek będzie budowała mieszkania, to zawsze będzie kolejka chętnych? Magdalena Gryko?
Kolejka się zmniejsza. My zwykle, jak budujemy nowe i przydzielamy nowe mieszkania, to osobom już dotychczasowym najemcom, którzy szanują mieszkania, którzy dbają o mieszkania, którzy płacą. Z listy zwykle trafiają na mieszkania gorsze w zależności od dochodów. A czy będzie kolejka? Ja się cieszę, jak jest kolejka. Ja się cieszę, jak przychodzą mieszkańcy, jak chcą u nas mieszkać. Uważam, jesteśmy po to, żeby zaspokajać te potrzeby, głównie potrzeby mieszkaniowe, bo jeżeli są mieszkania, wtedy gmina się rozwija. A tutaj trzeba szukać różnych rozwiązań, bo tak jak mówiłam wcześniej, są mieszkania typowo komunalne, socjalne, ale też gmina ma możliwość budowania TBS-ów czy mieszkań w ramach funduszu municypalnego, gdzie też koszty wynajmu tego mieszkania przez spółkę będą wyższe. Także chcemy trafić do wszystkich obywateli i do osób o różnym poziomie tutaj majętności, o różnym poziomie tutaj dochodu.
To ja przepraszam, ja tutaj wejdę w słowo, bo nie ukrywam, że z Michałem Pasiecznym rozmawialiśmy o pewnym ciekawym systemie, bo ten system podziału mieszkań komunalnych, które w Rumi mają powstawać, to tak naprawdę, ja zażartuję, panie burmistrzu, to będzie forma nagrody, tak? To, jak zamierzacie dzielić nowe mieszkania komunalne, nawiązując do tego, co pani Magdalena Gryko mówiła.
Tak, to będzie podobny model, ponieważ my chcemy najpierw zaproponować osobom, które obecnie mają mieszkania komunalne, które dbają o nie, które nie sprawiają kłopotów sąsiadom i nie mają zadłużeń, i te osoby będą mogły w pierwszej kolejności zamienić się na nowe lokale. Już zbieramy osoby chętne. Także też chcemy zdopingować mieszkańców do tego, że naprawdę warto dbać o mieszkania.
Czyli tu będzie forma nagrody, tak? A właśnie pytanie do pana radnego Szewczyka. Ten stan lokali komunalnych w Słupsku, który chcecie państwo teraz z bonifikatą sprzedawać, w jakim z reguły, oczywiście nie ma jednej zasady, ale z reguły w jakim stanie są te mieszkania?
No, stan samych lokali mieszkalnych jest bardzo różny, tak jak i stan samych budynków. Ruch chcemy wykonywać w tym kierunku, dlatego że chcemy, aby ten proces udziału miasta we wspólnotach spadał i by, że tak powiem, przyjmowali sami właściciele tych lokali mieszkalnych. Jeżeli chodzi o sam sposób budowania nowych mieszkań, to w Słupsku można powiedzieć, że i były realizowane budynki komunalne, zasiedlane w drodze zamiany, tak jak tutaj było powiedziane, przez najemców, którzy już są sprawdzeni i przychodzili do tych nowych budynków. Te pozyskane lokale zostały ponownie zasiedlane przez osoby potrzebujące. W ostatnim czasie w ogóle zaniechano tego typu działań z uwagi, że było mało chętnych do tego, aby iść w tym kierunku, ponieważ te nowe budynki były wyłączone z wykupu z bonifikaty. Miasto zaczęło budować budynki socjalne dla tych najbardziej potrzebujących w wysokim standardzie, takim jak teraz prawo dopuszcza. I też pojawił się problem, ponieważ po 3 miesiącach 90% tych lokali było zadłużonych. Mieszkańcy, najemcy spełniali ten rygor, że nie można być zadłużonym, spłacali, prawda, jak posiadali to zadłużenie, wchodzili do nowych lokali i przestawali płacić. Więc trzeba poszukać nowej koncepcji i my mamy taką koncepcję i kierunek, w którym powinniśmy iść.
Czyli to będziemy za chwilę rozmawiać o tej koncepcji. Ja muszę tutaj Państwu kilka niepokojących sygnałów przekazać z gdańskiej obwodnicy. Pani Magda napisała do nas, że 1,5 kilometra od matarni, przy matarni na obwodnicy jechała 1 godzina i 10 minut. Takiego korka jeszcze nie widziała. Obwodnica w kierunku Selgrosa stoi, pisze do nas pani Ola. Ja przypomnę, dyskutujemy dzisiaj w programie Nie Tylko Metropolia na temat lokali komunalnych i polityki samorządów w zakresie właśnie budownictwa. W naszym studio w Słupsku Paweł Szewczyk, radny Słupska, burmistrz Kępic Magdalena Gryko, a w Gdańsku gościmy Michała Pasiecznego, burmistrza Rumi. W Słupsku także oczywiście Przemek Woź z Radia Gdańsk. Do dyskusji wracamy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Program Nie Tylko Metropolia, ale zanim wrócimy do problematyki budynków komunalnych, dwa ważne komunikaty. Przerwanie gazociągu przez dewelopera w czasie prac budowlanych i wyciek gazu w Tczewie na bulwarze nad Wisłą. Zamknięta ulica Zamkowa. Mamy takiego SMS-a od jednego ze słuchaczy. Z drugiej strony Państwo cały czas alarmujecie w sprawie sytuacji na obwodnicy. Bardzo długi korek w związku z wypadkiem koło na wysokości Selgrosa i bardzo duże spowolnienie na obwodnicy. Przypomnę, program Nie Tylko Metropolia, w studio w Gdańsku burmistrz Rumi Michał Pasieczny, natomiast w Słupsku Paweł Szewczyk, radny ze Słupska, i burmistrz Kępic Magdalena Gryko. Pan radny Szewczyk zahaczył o dość ważny temat, a mianowicie w jakim stanie są te budynki komunalne, jak mieszkańcy o nie dbają, a tutaj nie ukrywam, 8 dni temu w internecie ogromną burzę wywołał Wadim Tyszkiewicz, to jest prezydent Nowej Soli, znany czasem z kontrowersyjnych wypowiedzi, a mianowicie pan Wadim Tyszkiewicz opisał bardzo złośliwie jedną z klientek urzędu, która przyszła i zażądała, nie poprosiła, tylko zażądała natychmiastowego remontu lokalu.
Czy to było złośliwe? Chyba nie. Po prostu napisał socjalne tornado, tak?
Napisał socjalne tornado. Sytuacja jest taka, że w mieszkaniu mieszka 9 osób, 4 dorosłych, nikt z tych dorosłych nie pracuje.
To może przeczytajmy, Artur, co? Bo rosnące... będzie jasne. Przyszła do mnie pani, mieszkanka miasta, z żądaniem remontu mieszkania komunalnego, wymiana 2 pieców i wszystkich okien. Okazało się, że zaległości w opłatach sięgają 5 000 zł przy 200 zł czynszu miesięcznego za 70 metrów kwadratowych mieszkania, przepraszam, gdzie mieszka 9 osób, w tym 4 dorosłych, z których żadna z osób nie pracuje. Pani nie pracuje i ma 3 dzieci, dostaje 1500 zł z programu 500+ i inne zasiłki socjalne. Na pytanie, co z pozostałymi dorosłymi osobami, usłyszałem, pisze Wadim Tyszkiewicz, że mama lat 57 jest chora. Spytałem, czy skoro jest chora, to dostaje rentę. Pani wyjaśniła, że jej matka nie dostaje żadnej renty, gdyż nigdy w życiu nie pracowała, a jeśli już, to na czarno. Córka żyje jak matka. Rodzi się pytanie, jak będą żyły dzieci tej pani, wychowywane w domu, w którym nikt nie pracuje, ale jakoś wszyscy sobie radzą.
I teraz jest pytanie absolutnie niezłośliwe, czy to, co opisał Wadim Tyszkiewicz, to jest norma, margines, jak często w zasobach komunalnych, mieszkaniowych takie sytuacje się zdarzają. Może Michał Pasieczny, a za chwilę przechodzimy już do Słupska.
W Rumie oczywiście też zdarzają się takie osoby, natomiast w rozmowach, kiedy przychodzą na spotkania z burmistrzem, większość jednak osób rozsądnie podchodzi do życia i osoby, które są w ciężkich sytuacjach, rozumieją też sytuację przede wszystkim finansową takiego miasta.
Dużego poziomu roszczeniowości nie spotyka pan na co dzień?
Ogromnego nie, natomiast są oczywiście takie osoby.
A jak to wygląda w Słupsku i Kępicach?
Paweł Szewczyk.
No w Słupsku ten problem występuje, zadłużenia lokali mieszkalnych, czy to komunalnych, czy też socjalnych, bo o tym też trzeba mówić, że są dwa jakby rodzaje.
Ale są ludzie, którzy przychodzą, nie płacą czynszu i żądają remontów?
Oczywiście, oczywiście znają swoje prawa, wiedzą, że miasto jak wynajmuje lokal, musi w danym lokalu robić remonty generalne, wymieniać drzwi, okna, podłogę i tak z takimi roszczeniami występują. Jest problem w Słupsku, blisko 20 milionów zadłużenia najemców względem miasta. Miasto za nich zapłaciło, czyli tak jak de facto wszyscy mieszkańcy, podatnicy zrzucili się na to. Wprowadziliśmy abolicję, różnie ona jest oceniana.
Chcieliśmy, żeby
te osoby wróciły do systemu, żeby zaczęły płacić. Jest w tym duży problem.
Pani Magdalena Gryko?
W Kępicach przeprowadziliśmy kilka eksmisji, w tym kilka eksmisji na bruk, czyli mamy takiego straszaka.
No podobno nie wolno na bruk.
Kilka lat temu, dokładnie jak zostałam burmistrzem w pierwszej kadencji, to był chyba drugi rok, czyli 4 lata temu, przeprowadziliśmy na bruk osoby zdrowe, samotne, bo na pewno jak z dziećmi czy osoba niepełnosprawna to nie możemy i mamy takiego straszaka. Na pewno wszystkie służby muszą się zaangażować. To nie wystarczy tylko, że Zakład Gospodarki Komunalnej czy spółka, która administruje mieszkaniami komunalnymi, próbuje wyegzekwować dług. Na pewno musi się w to włączyć OPS, zakład wodociągowy, który dostarcza wodę, czy który odbiera ścieki, czy ten, który dostarcza ciepło, także i urząd, bo przychodzą też osoby roszczeniowe, to co mówiliśmy, jeżeli chodzi o zadłużenia, ale też przychodzą, bo proszą o prace interwencyjne, czy o roboty publiczne. I Kępice jest na tyle małą gminą, około 10 tysięcy mieszkańców, że jesteśmy w stanie przy tej dobrej współpracy wszystkich służb takie osoby wyłapać i tutaj na taką ścieżkę sprowadzić. Oczywiście są niereformowalne osoby, które, co by z nimi nie robić, nawet oferując im pracę na miejscu, żeby odpracowały dług, nie chcą odpracować tego długu, ale to zwykle osoby, które nie mają dzieci na szczęście, bo te osoby, które mają dzieci, poda im się rękę, czasami się zdarza, że wyjdą z tego zadłużenia i chcą spłacać, i chcą normalnie żyć, nie chcą się bać, że lada dzień może przyjść do nich komornik.
A ja mam pytanie,
warto umarzać długi? Właśnie Artur chciał zapytać o to, czy warto umarzać długi, bo z jednej strony pojawiają się takie opinie, że dlaczego umarza się zadłużenie ludziom, którzy często wiele lat nie płacą za swoje mieszkanie. Ja sobie na przykład odejmowałem od ust, nie płaciłem, nie jeździłem na wakacje, nie kupowałem wszystkich leków, ale starałem się być fair wobec miasta, płaciłem swoje rachunki regularnie, a to nagle przychodzi możliwość, że zapłaci się 1/4 długu i właściwie reszta jest umarzana. Paweł Szewczyk.
No to jest dobre pytanie. Ja uważam, że warto. Warto spróbować, żeby te osoby, które są dłużnikami względem miasta, czyli względem wszystkich mieszkańców, mieli szansę wejść z powrotem do systemu. Czyli umarzamy część długu, one zaczynają resztę spłacać na raty i płacić czynsz na bieżąco. Problem jest systemowy. My w Słupsku mamy tutaj osoby bardzo mocno zadłużone. Są osoby, które powyżej 200 tysięcy złotych są zadłużone, a mieszkają w lokalu socjalnym, bo sąd im wskazał lokal socjalny, zostały z komunalnego wyeksmitowane, przeniesione i dalej nie płacą. Od lat 80. można powiedzieć, nie płacą i nie ma możliwości z nimi, że tak powiem, nic zrobić, chyba że będzie się próbować do innych lokali socjalnych o niższym standardzie. To samo, co jest z bonifikatami. Czy to jest okej, jeżeli jedni kupują na wolnym rynku mieszkanie, spłacają kredyt, a drugim rodzinom dajemy możliwość na przykład nabycia za 10% wartości. Ale jest to dobre rozwiązanie, ponieważ powinna być pełna własność, a system komunalny czy socjalny powinien być szczelny, bez możliwości wykupu, od samego początku do końca jasny dla miasta i dla najemców, którzy z niego korzystają.
A z punktu widzenia Rumi, jak tutaj wyglądały abolicje w czynszach i opłatach eksploatacyjnych?
W Rumi abolicji takich globalnych, nazwijmy to, nie ma. Umarzamy tylko i wyłącznie te zadłużenia, które zgodnie z ustawą w sytuacjach takich bardzo krytycznych, nagłych występują, niekoniecznie związanych z postawą danych właścicieli. Natomiast ci, którzy regularnie nie płacą i nie chcą płacić, tym osobom absolutnie nie umarzamy. Natomiast w Rumi bardzo dobrze działa system ratalny, że opłacamy regularnie czynsz plus w umowie spłacamy jeszcze na przykład 50 zł miesięcznie czy 100 zł miesięcznie, zależnie od deklaracji danego mieszkańca, zadłużenie, które z czasem schodzi. No i też jesteśmy oczywiście zwolennikami, żeby jak najwięcej własności było prywatnej, a nie komunalnej, bo sami mieszkańcy o tym mówią, że o wiele chętniej inwestują w swoją własność.
Inaczej traktują to, tak?
Może nie traktują, ale chętniej inwestują. Swoje środki finansowe poświęcają nawet na otoczenie i to widać, że w wielu przypadkach zbierają się takie grupy osób, gdzie te klatki czy otoczenia bloków naprawdę ładnie, przyjemnie wyglądają, a jest dużo też bloków oczywiście w takim stanie krytycznym i chcielibyśmy to oczywiście poprawić.
Okay. Ja przepraszam, znowu wracamy na trójmiejską obwodnicę. Pan Jacek do nas napisał, że obwodnica jest zamknięta od Matarni do Selgrosa. Powstaje korek, a w drugą stronę także bardzo duże spowolnienie. Przejechanie 10 kilometrów to około 30 minut, czyli naprawdę sytuacja na obwodnicy Trójmiasta jest w tej chwili bardzo zła. Ja chciałem i gościa w studio w Gdańsku i w Słupsku zapytać o sytuację następującą. A czy, o ile mamy osoby niepoprawne z punktu widzenia niepłacenia za mieszkanie, czy spotykamy się jeszcze w naszym regionie z osobami, które wręcz dewastują czy niszczą te lokale, takie sytuacje już skrajnie patologiczne? Czy one jeszcze występują? Jeszcze kilkanaście lat temu mówiono, że część mieszkańców ma właśnie takie absolutnie negatywne i niedopuszczalne podejście do własności.
Zanim nasi goście, może to ja przypomnę taką historię, która tutaj była głośna w Słupsku, w samym centrum miasta, to był, zdaje się, róg ulic Wojska Polskiego i Mickiewicza. Był człowiek, który w 140-metrowym mieszkaniu miał już dosłownie wszystkie media odcięte, nie eksmitowano go i palił w piecu takim starym poniemieckim parkietem, który wyrywał z podłogi. I to była taka historia, to się tutaj dość szerokim echem odbiło, ale Paweł Szewczyk ma chyba więcej z takich doświadczeń albo informacji. Zdarzają się takie historie rzeczywiście jeszcze? Czy to już jest przeszłość, na szczęście?
Myślę, że jest tych historii coraz mniej, aczkolwiek niestety zdarzają się. To wynika przede wszystkim z sytuacji życiowych tych osób, chorób, więc zdarzają się te sytuacje niestety i tak naprawdę w obecnym systemie prawnym są również ograniczone możliwości działania.
Ale to wynika z tego, że miasto się, czy też opieka społeczna się nie interesuje takimi ludźmi, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś mieszkał bez wody, bez energii elektrycznej.
Oczywiście opieka społeczna podejmuje swoje czynności, aczkolwiek taka osoba ma swoje prawa i pomimo, że ona się niestosownie zachowuje, niszczy mienie wspólnoty, zakłóca porządek publiczny, to tak naprawdę nie możemy jej gdziekolwiek przenieść. Jedyną możliwością to jest skierowanie sprawy do sądu. Sąd wtedy rozstrzyga zasadność i wskazuje lokal socjalny. I wracamy do punktu wyjścia. Lokali socjalnych nie ma, bo nowe, tak jak mówiłem, budowaliśmy i to się nie sprawdziło, tak? A z drugiej strony lokal socjalny może być z kolei w innym budynku, czyli ten problem tego mieszkańca przenosimy.
Zostaje.
Albo zostaje w miejscu, albo przenosimy i jest to problem innych mieszkańców.
Ile jest wyroków eksmisyjnych niewykonanych w Słupsku?
Ponad 500. Ponad 500
pół
wyroków.
Tysiąca?
Tak, eksmisji.
I ci ludzie wciąż mieszkają mimo tego, że mają wyroki, tak?
Tak, ci ludzie wciąż mieszkają, niekiedy mają duże zadłużenie, niekiedy też również zakłócają porządek publiczny. Z kolei nie ma gdzie ich przenieść. No i ze względów systemowych jest taki, a nie inny problem. A z drugiej strony jest kolejka osób, które
czekają na mieszkanie.
Czekają na mieszkanie młodych marzec, które nie mogą rozpocząć normalnego funkcjonowania. No i taka jest
sytuacja. I kółko się zamyka.
A proszę powiedzieć, czy ta sytuacja właśnie związana z dewastacjami, ona w jakiś sposób nie wpływa na politykę gmin, bo jeszcze wracając do tego, jak się buduje mieszkania komunalne, w latach 2006-2014 w Polsce według danych GUS-u zbudowano tylko 24 tysiące mieszkań komunalnych, tak w całym kraju, we wszystkich gminach, miastach i powiatach. Czy to tak naprawdę nie pokazuje, że miasta właśnie z powodu, czy gminy wszelkie, właśnie z powodu obaw, że może dojść do takich sytuacji zupełnie patologicznych, nie wchodzą w ten, w tą sferę działalności, czy tutaj to jest jednak zupełny margines? Pan Michał Pasieczny.
Znaczy, jak gminy inne postępują, to ja tak za bardzo nie chciałbym się odnosić.
No, na podstawie własnego doświadczenia.
Natomiast obawa jakaś jest, ale działania prewencyjne, działania tutaj też edukacyjne, wychowawcze i współpraca z jednostkami, myślę, że będzie przynosiła korzyści. No, w Rumi ja spotykam się na co tydzień z mieszkańcami praktycznie i to jest w zasadzie najcięższy, najbardziej obciążający psychicznie, najbardziej obciążająca psychicznie płaszczyzna tutaj w działalności samorządu, bo sytuacje u nas są naprawdę niestety bardzo ciężkie i mi bardzo zależy, żeby tym ludziom pomóc, w związku z czym my akurat mieszkania komunalne będziemy budowali, a no, trzeba przyznać się, że zdarzają się niestety i dewastacje mieszkań i niedbanie o to, natomiast najczęściej są to osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami i tutaj jest duża rola MOPS-u, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, żeby to faktycznie nadzorowali.
Zaczęliśmy rozmawiać o zadłużeniach, zaczęliśmy rozmawiać o dewastacji, do której może dochodzić w lokalach komunalnych. No i natychmiast posypały się SMS-y, czekamy zresztą na Państwa opinię pod numerem 603-06-0606. Pani Ania napisała do nas, że jest zszokowana tym, co Państwo mówicie. Ja mam inne doświadczenia. Przez wiele lat mieszkaliśmy w mieszkaniu komunalnym, o które dbaliśmy i remontowaliśmy, bo przecież chodziło o nasze życie i nasz komfort codzienny. Nie jestem w stanie zrozumieć takiej roszczeniowej postawy ludzi i goniłabym takich na cztery wiatry. Zupełnie inną sprawą są dramatyczne sytuacje życiowe, w jakich część ludzi się znajduje. Natomiast mamy też znacznie bardziej jednoznacznego SMS-a. Jeden z naszych słuchaczy napisał: odnośnie audycji błagam, niech ktoś wreszcie powie, żeby nie sponsorować nierobów i oszustów. Ja myślę, że to nie jest tak, że mówimy tylko o nierobach i oszustach. Są różne sytuacje życiowe, no ale rzeczywiście część osób chce nadużyć, nie powiem, że uprzejmości, ale jakby zasad współżycia i rzeczywiście żyją na koszt innych. I tu mam
tak, jeżeli mogę teraz, tak. To ja chciałem zapytać właśnie o to z Państwa opinii, samorządowców, ludzi, którzy pracują jakby na tym organizmie żywym. Co powinno się zmienić w przepisach, w prawie, w ustawach dotyczących właśnie mieszkań komunalnych, żeby to zarządzanie było łatwiejsze, sprawniejsze i żeby tych sytuacji takich patologicznych było mniej? Magdalena Gryko.
Na pewno eksmisje. Jeżeli chodzi o eksmisje, skierujemy sprawę do sądu. Czasami rok czasu czekamy, żeby sąd rozpatrzył tą sprawę. Nie wiadomo, jak się zakończy.
No, ale to od Sejmu może nie zależeć. No,
na pewno sądy.
Od organizacji ale sądów.
Sądy, organizacja sądów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że tutaj dużo zależy od naszych wewnętrznych rozwiązań. To, co mówiliśmy, organizacja, współpraca różnych służb. Czy to jakoś ustawowo? Na pewno w każdej gminie będą inne przypadki. Dochody oczywiście, żeby...
No właśnie, czy powinien być taki obowiązek, żeby co roku najemca lokalu komunalnego przedstawiał swoje dochody, czy jemu się ten lokal należy, czy nie należy. Bo dzisiaj, jak podpisujemy umowę, to właściwie ona jest dożywotnia.
Ja myślę, że nie ma problemu praktycznie. Mieszkanie się ktoś dostanie, czy dba, czy nie dba o to mieszkanie. Czasami zdarza się, i tu jest ogromny problem, że ktoś ma mieszkanie komunalne, a wcale tam nie mieszka. Płaci czynsz, niewysoki zresztą, bo w komunalnych mieszkaniach nie ma wysokiego czynszu i nie mieszka. Ma dochody duże, wiemy o tym, ale nie możemy tego zweryfikować. I to rozwiązanie też na pewno pomogłoby samorządom. No i dziedziczenie mieszkań. Też mamy taki problem, że babcia, dziadek zameldują, oczywiście za zgodą gminy, właściciela mieszkania zameldują, no ale przyjdą, że nie ma, że wnuczka opiekują się, czy mieszkają już tam wcześniej. Wiemy, że mieszkają w innym mieście, ale są dalej zameldowani. Próbujemy wymeldować, ale to nie zawsze
i mieszkanie
jest
zostaje
jak.
U
i
najemców.
Mieszkanie zostaje u najemców i zwykle tamten wnuczek czy wnuczka nie mieszkają. Mogą wynajmować komuś. Też mieliśmy taką sytuację.
Mogą wykupić i sprzedać.
Mogą wykupić, mogą sprzedać, ale też mogą wynajmować. zajmować i trudno nam sprawdzić. Oczywiście też udało nam się przeprowadzić eksmisję u rodziny, która nie mieszkała, a wynajmowała obcej osobie, ale to co mówiłam, jesteśmy niewielką gminą i tutaj wywiad w terenie mamy bardzo dobry, bo też sąsiedzi
nad tym
pracują.
A pani burmistrz, ja mam pytanie dotyczące tego, o czym rozmawiamy. Według niektórych danych w Polsce w tej chwili mamy, uwaga, 800 tysięcy pustostanów. To znaczy tyle jest niezagospodarowanych mieszkań, które no, mają czasami nawet nieuregulowany czy niepewny stan prawny. Takie przypadki, o których pani mówi, że stoi lokal i nikogo tam nie ma, a mógłby być zagospodarowany inaczej. Czy liczbowo jest pani w stanie ocenić, jaka to jest skala? No w skali oczywiście Kępic.
W naszej gminie to jest kilka procent. To jest kilka mieszkań, to jest nawet i do 10, gdzie lokatorzy wyjadą za granicę i praktycznie kontaktu z nimi nie ma.
A w Słupsku jaka skala tutaj by
Paweł
była?
Paweł Szewczyk?
Również ta sytuacja z pustostanami występuje. Problem jest tego typu, że to są lokale albo niesamodzielne, albo będące w takim stanie technicznym, że nie ma racjonalnego uzasadnienia, żeby je remontować. No bo jeżeli mamy lokal i trzeba wydać 50 tysięcy złotych, to na wolnym rynku można małą kawalerkę kupić. Jeżeli chodzi tutaj o...
Chyba bardzo mało.
No bardzo mało, no, to mówimy o tych dolnych granicach. Więc jest z tym problem, a znowu jeżeli ktoś już się znajdzie na listach, to jak mówisz, tyle lat czekałam, no chcę coś konkretnego dostać i znowu nie ma zainteresowania. I jest problem pustostanów, chociaż tutaj Słupsk pozyskał z puli rządowej 3 miliony złotych na remont pustostanów i podgoniliśmy ten sprawę.
Ponad 100 mieszkań zostało wyremontowanych. Jest jeszcze podobno plan na to, żeby remontować i adaptować poddasza. Paweł Szewczyk.
Ale chciałem się jeszcze odnieść tutaj do pytania pana redaktora odnośnie, co można by było zrobić. Ja myślę, że przede wszystkim wsparcie dla gmin tego budownictwa komunalnego, jakiś taki dobry system, dobre praktyki, które by były uniwersalne, to powinno być wprowadzone. I druga sprawa to jest odpowiedzialność. To, co pani burmistrz powiedziała, każdy powinien być odpowiedzialny. Jeżeli bierze od miasta wsparcie w postaci mieszkania, to musi być odpowiedzialny i musi płacić. Jeżeli nie będzie płacił za to mieszkanie, to inni mieszkańcy nie będą płacić za niego. Powinien po prostu wyjść z tego mieszkania. I system, który powinien być prowadzony, dążyć do tego, żeby to można było skutecznie wykonać, a teraz tego nie ma. I tu jest duży problem.
Czyli jedna umowa z najemcą gmina, mieszkaniec, to właściwie oznacza, że mieszkanie jest dożywotnie. Tak jest, czy nie
jest? Teraz jest sytuacja taka, że praktycznie można powiedzieć, że tak jest, że nawet jak się nie płaci, jest dopiero wyrok ekspisji, dostaje się lokal socjalny, ewentualnie się przenosi do innego socjalnego i dalej można nie płacić. No takie są niestety realia. A system, o którym powinien być jasny od początku do końca. Mieszkanie komunalne się otrzymuje, płaci się czynsz rynkowy i na przykład po iluś latach jest wykupywane, jest jasne od początku do końca.
I ja przepraszam, tutaj wpadnę w słowo, jeszcze tylko minuta, pan burmistrz Michał Pasieczny, co z punktu widzenia gospodarki mieszkaniami najważniejsze pan burmistrz by zmieniał?
Ja bym wprowadził przede wszystkim równe zasady, ustawą oczywiście, zarówno dla mieszkańców, jak i dla samorządu, żeby każdy był odpowiedzialny za swoje. I wtedy mamy to, o czym państwo mówili, że my mamy jako samorządy narzędzia, a z drugiej strony mieszkańcy również też mogą od samorządów wymagać.
Ale natomiast tutaj kwestia uproszczenia systemu eksmisyjnego pana zdaniem też wchodzi w rachubę?
No czy tak, to... narzędzia dla samorządów są niezbędne w zasadzie, żeby sytuacje te krytyczne móc wyprostować.
Proszę państwa, niestety czas bardzo szybko nam minął, a o tematyce lokali komunalnych moglibyśmy długo rozmawiać. No, ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk w Gdańsku Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, w Słupsku Paweł Szewczyk, radny Słupska, burmistrz Kępic Magdalena Gryko i Przemysław Woś. Natomiast ja na chwilę muszę wrócić do sytuacji na gdańskiej obwodnicy, a mianowicie obwodnica jest zamknięta i sytuacja na samej obwodnicy i wokół jest bardzo trudna. Napisała do nas pani Sylwia: dzień dobry, stoję na wjeździe na obwodnicę, zjazd koło Ikei w kierunku Gdyni. Od 25 minut nie ruszyłam się ani o centymetr. Kierowcy są praktycznie uwięzieni. Także tutaj słuchacze piszący SMS-y narzekają, że nie ma policji, nikt nie kieruje ruchem. Przypomnijmy, tam jest wypadek także na wysokości węzła przy lotnisku w Gdańsku. Wprawdzie teoretycznie powinna być częściowo dopuszczona, częściowo powinien trwać ruch, natomiast jest rzeczywiście bardzo duży kłopot na obwodnicy. Dziękuję serdecznie naszym gościom w Słupsku.
Dziękujemy bardzo serdecznie i współczujemy kierowcom na obwodnicy.
No jest to pewien problem. Byłoby może więcej mieszkań w obrębie Dolnego Tarasu w Trójmieście, byłoby mniej kłopotów z dojazdem. W studio w Gdańsku Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, także dziękuję serdecznie. Program Nie Tylko Metropolia. Co czwartek zajmujemy się tematami samorządowymi, nie tylko na terenie Trójmiasta, ale wychodzimy poza Trójmiasto. Przemek Woś i Artur Kiełbasiński, dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.